Ekscelencjo, drogi księże biskupie, biskupie Piotrze, drodzy bracia kapłani, tak licznie zgromadzeni na ten dzień wspomnienia świętych męczenników, parafianie parafii pratulińskiej, pielgrzymi i goście dzisiejszej uroczystości. Sam zaliczam się do pielgrzymów, którzy przybywają dzisiaj, by razem z wami w dzień wspomnienia świętych męczenników się modlić i sam się przyznaję, że jestem tu po raz pierwszy, choć nie po raz pierwszy w samej diecezji siedleckiej, ziemi podlaskiej, ale tutaj jestem pierwszy raz, jestem pod urokiem tego skromnego, prostego miejsca, w którym to miejscu przed laty trwała ta wielka troska o jedność Kościoła zgromadzonego wokół papieża w Rzymie, wokół Ojca Świętego, a skutkiem tej troski ubocznym, niezaplanowanym przez nikogo z ludzi była śmierć męczeńska waszych męczenników, męczenników unitów podlaskich. To właśnie tutaj dokonało się to, co się dokonało właśnie w XVIII wieku, kiedy ta ziemia różnych ludzi, którzy ją zamieszkiwali, była ziemią piękną, bogatą w doświadczenie ludzkie, w to wszystko, czym ludzie się mogli wymieniać, ale była też ziemią trudną, zwłaszcza była ziemią trudną podczas zaborów, kiedy Rosja bardzo głęboko ingerowała i w życie diecezji katolickich, unickich, ale także w życie zakonów. Takie to były trudne czasy i właśnie wtedy, 24 stycznia 1874 roku, w obronie Kościoła, w obronie cerkwi unickiej, śmierć męczeńską ponieśli modlący się. W ten sposób bronili wiary, bronili Kościoła, bronili swojej parafii przed carem, który zlikwidował Kościół unicki, który likwidował kościoły i przekazywał je prawosławnym. W ten sposób na modlitwie ci prości ludzie potrafili, broniąc Kościoła, oddać swoje życie za wiarę, oddać swoje życie za Kościół, oddać swoje życie za jedność Kościoła. I właśnie te wszystkie sprawy wymienił w 96 roku, 6 października, święty papież Jan Paweł II, wtedy, kiedy ich wynosił na ołtarze, kiedy ich ogłaszał błogosławionymi męczennikami podlaskimi. Jakże aktualne jest ich życie, jakże ich życie męczeńskie i ich troska o wiarę, troska o Kościół jest aktualna także w naszym czasie, także w naszym wieku. Jak ta postawa męczeństwa, świadectwa w wierze, które się wyraża aktem najmocniejszym, gotowością oddania życia za wiarę i za Pana Boga, jest aktualna i była aktualna przez następne dziesiątki lat, żeby tylko przywołać w tym miejscu bardzo znanego męczennika, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który w 1984 roku, 110 lat później, także daje życie w obronie wiary, w obronie prawdy, w obronie godności człowieka i także zostaje ogłoszony błogosławionym. Patrzymy dzisiaj na męczenników i na świadectwo ich życia i do nich przede wszystkim odnosimy słowa, które mówi do nas dzisiaj święty Paweł i słowa, które mówi do nas Pan Jezus w sławnej modlitwie wieczornikowej. Kto nas potrafi odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie? Ucisk, prześladowanie? Któż nas może odłączyć? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? bardzo tę prawdę i te słowa świętego Pawła potwierdzili swoim życiem, że nikt nas nie może odłączyć, jeżeli jesteśmy przy Chrystusie, jeżeli jesteśmy mocni w wierze. Właśnie męczennicy unici podlascy w imię tych słów oddawali życie. Można by powiedzieć, po ludzku przegrali, ale patrząc na to, co się stało, oczami Pana Boga zwyciężyli, wygrali. Nie tylko wygrali niebo dla siebie, ale także wygrali świadectwo wiary o swojej wierze, o Jezusie, wtedy, kiedy swoje życie oddawali tu, na tej ziemi. I także słowa dzisiejszej Ewangelii są słowami modlitwy Pana Jezusa z Wieczernika. Przede wszystkim jest to modlitwa o jedność. To, na czym najbardziej zależało Panu Jezusowi, to było to, żeby Jego uczniowie, ci uczniowie, których posyła i mówi: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, żeby byli razem, żeby byli zjednoczeni. Dlatego, że jeżeli nie będą razem, to świat ich pochłonie, świat ich podzieli. Jeżeli nie będą razem, to świat nie uwierzy w to, co mówią. Nie będą znakiem jedności. I właśnie to jest ta pierwsza sprawa, bracia i siostry, dzisiaj w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan. Dzisiaj w naszym współczesnym świecie, kiedy tej jedności tak bardzo nam wszystkim potrzeba, to jest ta modlitwa Jezusa z Wieczernika potwierdzona przez męczenników, która nam każe się zastanowić i pomyśleć nad naszą jednością. W tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan, którzy są niestety od wielu, wielu wieków podzieleni i bardzo długo tą drogą podziału idziemy, ale na szczęście od kilkudziesięciu lat zaczynamy się spotykać, zaczynamy się bardziej modlić o jedność Kościoła, żeby ten trudny świat dzisiejszy uwierzył w to, że chrześcijanie, będąc razem, będąc jedno, potrafią być dla świata wzorem jedności. I w tym znaczeniu także Kościół w Polsce dla dzisiejszego świata, dla dzisiejszej Polski powinien być właśnie znakiem jedności, miłości. Tej jedności, tej miłości, której uczył Jezus. Oczywiście chodzi na pierwszym miejscu o jedność chrześcijan między sobą. I o tę jedność się modlimy w tygodniu ekumenicznym, który teraz przeżywamy. Ale kiedy mówimy o jedności, to mamy na myśli także jedność katolików, ludzi ochrzczonych między sobą. My jesteśmy obywatelami tego świata. O tym także mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. I żyjemy w tym świecie, choć nie powinniśmy być z tego świata do końca. Tak jak Jezus był w tym świecie przez 33 lata, wrócił do Ojca, ale zostawił swój Kościół, swoją nową obecność, w której jedność jest warunkiem wiarygodności tych, do których nas Chrystus posyła. Przeżyliśmy w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach trudny początek roku 2019. Najpierw Koszalin, który zasmucił, zjednoczył Polaków. Potem Gdańsk. Potrafiliśmy trwać w jakiejś zadumie, refleksji. Potrafiliśmy dyskretnie stawiać pytanie, dlaczego tak się stało. Oczywiście były wyjątki, nie wszyscy, ale nie będziemy tego wypominać dzisiaj. Natomiast potrafiliśmy dać znak jedności. I były takie momenty w naszej historii najnowszej, kiedy potrafiliśmy zawiesić spory. Szkoda tylko, że potrafiliśmy tylko zawiesić, a nie wejść na drogę przemiany, nawrócenia, jedności. To jest ta jedność codzienna, ta jedność w naszym życiu społecznym, o którą nam powinno chodzić tu i teraz. I nasza modlitwa u męczenników pratulińskich powinna być modlitwą o to, byśmy się nawrócili i wytrwali w tym nawróceniu. Bo tego nam dzisiaj bardzo potrzeba i to jest ten znak jedności, tej jedności, o którą się modlił Pan Jezus w Wieczerniku. I wreszcie ten drugi fragment modlitwy Pana Jezusa z Wieczernika. Ojcze, nie chcę, żebyś ich zabrał ze świata, ale chcę, żebyś ich uświęcił i umocnił w prawdzie, żeby oni będąc ze świata i w świecie, ale będąc z nieba i będąc z Boga, potrafili ten świat przemieniać, potrafili żyć i pokazywać swoim życiem, że są w tym świecie, ale nie do końca są z tego świata. Uświęć ich w prawdzie, daj im moc. To jest to drugie wołanie, druga modlitwa i druga prośba wieczernikowa Pana Jezusa za nas. Za nas, także za nas tutaj zgromadzonych i tutaj obecnych, żebyśmy potrafili w tym świecie dać świadectwo. Moi drodzy, gdyby nasz świat w każdej sytuacji kochał i lubił, mam na myśli Kościół i nas chrześcijan, to też byłaby to bardzo podejrzana sprawa. Dlatego, że świadczyłoby to o tym, żeśmy się upodobnili do tego świata takim, jakim on jest. My, tak jak Chrystus, mamy być w tym świecie znakiem sprzeciwu. W tych sprawach, w których świat idzie na skróty. Cały świat i także niestety te wszystkie prądy i trendy przychodzą także do naszej ojczyzny i pewnie także powoli przez media głównie zaglądają na wasze pobożne, piękne, wspaniałe Podlasie. A więc modlimy się o to, żebyśmy potrafili w tym świecie dać świadectwo Jezusowi. Takie świadectwo, które sprawi, że ludzie pójdą za tym, co mówi człowiek wierzący w miejscu swojej pracy, co pokazuje swoim życiem, co mówi człowiek w życiu swojej rodziny, żebyśmy byli świadkami, żebyśmy pozostali znakiem sprzeciwu. Wiemy doskonale, jaka jest dzisiaj atmosfera w świecie, w Polsce też, wokół Kościoła, wokół nas, chrześcijan, katolików w sposób szczególny. I to jest ten świat, na który łódź Kościoła wypływa. Ojcowie Kościoła już używali obrazu łodzi, która pływa po oceanach świata. Te oceany są, to nie jest tak, że dopiero dzisiaj. Ten ocean świata zawsze jest niespokojny. I dlatego myślenie i czekanie, poczekam z tym wypłynięciem łodzi Kościoła, jak tafla morza będzie równa i prosta, jest bezproduktywne. Ona rzadko bywa spokojna, a prawie nigdy nie jest spokojna. Bardzo często jest burzliwa i my tej rzeczywistości nie zmienimy. My nie uspokoimy morza świata. My do tego świata musimy iść z Ewangelią takim, jakim on jest, po to, by go przemieniać. Co robi kapitan okrętu, zanim wypływa na niespokojne morze, morze świata? Patrzy, czy ma dobrą załogę. Patrzy, czy ma bezpieczny okręt, żeby nie został pochłonięty przez ten świat, albo żeby się nie musiał poddać temu światu, morza jako takiego niespokojnego. I podobnie jest z łodzią Kościoła. Po pierwsze, to nie może być chybotliwa łódka, która się przewróci na każdej pierwszej fali. Kościół musi dbać o to, żeby był miejscem, był łodzią pewną i mocną, ale mocną przede wszystkim swoją załogą, swoimi ludźmi, ludźmi ochrzczonymi, biskupami, kapłanami. Problem dzisiejszego świata nie tyle polega i nie tylko polega na tym, że morze jest niespokojniejsze, ale że czasem pojawiają się problemy w samym kościele, w samej łodzi kościoła i to trzeba nawracać, to trzeba zmieniać, to trzeba umacniać, żeby kościół tu i teraz w XXI wieku potrafił spełnić swoje zadanie. I w tym miejscu spróbujmy zobaczyć bracia i siostry tutaj mieszkający i mieszkający w waszej pięknej diecezji, próbujmy zobaczyć na ten dom pielgrzyma, który za chwilę poświęcimy. Kościół potrzebuje takiej wyszkolonej załogi, która jest gotowa i która jest zdatna prowadzić łódź Kościoła razem z pasterzami. To nie przypadek, że dwa dni temu wspominaliśmy Wincentego Palottiego. On żył zaledwie 20 parę lat przed śmiercią męczeńską waszych męczenników, czyli też dawno. 100 lat przed Soborem Watykańskim II. Założył zgromadzenie, które nazwał Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego. I odezwał się w tym stowarzyszeniu nie tylko, albo nawet nie przede wszystkim do kapłanów, do ludzi świeckich. Kościół potrzebuje apostolstwa wszystkich. Kościół potrzebuje apostolstwa ludzi świeckich, a kapłani w jego nowym zakonie Palotynów byli potrzebni do tego, żeby służyć ludziom po to, żeby byli apostołami, żeby prowadzili apostolstwo tak, jak to przysługuje ludziom ochrzczonym i bierzmowanym. Wspominam o tym dlatego, że nie ma przypadków u Pana Boga to, że dziś tu jesteśmy i wspominamy męczenników, a niedawno wspominaliśmy Palottiego, to też jest dla nas jakieś wyzwanie. I dlatego wśród waszych parafii, wśród waszych miasteczek i miast trzeba w parafiach, we wspólnotach dać szansę ludziom, którzy chcą czegoś więcej, którzy chcą się pogłębić, którzy chcą należeć do jakiejś mocnej wspólnoty formacyjnej, ale trzeba im dać także szansę do tego, żeby się mogli formować przez spotkania, rekolekcje w takim domu, jak świeżo wybudowany i otwarty dzisiaj wasz dom rekolekcyjny czy dom pielgrzyma. Oczywiście on powinien służyć na pierwszym miejscu temu sanktuarium, żeby ludzie, którzy tu przyjeżdżają, mogli się dłużej zatrzymać, mogli znaleźć czas na refleksję także nad tym męczeństwem męczenników, ale także miejscem, do którego z parafii księża będą organizować grupy młodzieży, dorosłych, którzy w rekolekcjach, zamkniętych rekolekcjach, będą podejmowali ten trud szkolenia załogi Kościoła, żeby sobie w naszych czasach poradzić, żeby wypływając na to wzburzone morze, czasem coraz bardziej wzburzone, nie zostać utopionym przez to morze, ale żeby ten świat przemieniać. Kiedy jestem w Warszawie, to bardzo często w różnych środowiskach, ale zwłaszcza w duszpasterstwie akademickim, widzę wspaniałą młodzież, która przychodzi do duszpasterz akademicki. Pytam się, skąd jesteście? A mówią Siedlce, a mówią Zamość, a mówią Białystok, czyli szeroko rozumiana tak zwana ściana wschodnia. I oni przychodzą i jest ich najwięcej, ponieważ z waszych rodzin, z waszych domów wynoszą to, co piękne i dobre, to, co wartościowe. Ostatnio rozmawiam z kapłanami, którzy chodzą po nowym, całkiem nowym osiedlu na obrzeżach Warszawy i chodzą po kolędzie i mówią mi tak, tak po warszawskuśmy sobie poszli, wzięli 80 kartotek, bo wiadomo, że duża część nie przyjmuje. I okazało się, że przyjęło nas prawie 70 na 80 mieszkań. Mówi, prawie wszystko z południowo-wschodniej i wschodniej Polski. Jest tylko jedno pytanie. Jak długo wytrwają w tej gorącej wierze i religijności? I jak długo, ile czasu będzie potrzeba, żeby ich Warszawa jako wielkie miasto nie zepsuła po prostu? Bo to jest problem najważniejszy. Moi kochani, do tego jest potrzebna ta pogłębiona formacja. Bo to jest tak, jak każdy leśnik doskonale wie, że jeżeli jest las i w tym lesie gęsto rosną drzewa, to drzewo, które jest chronione przez inne drzewa przed wiatrami i tak dalej, nie potrzebuje mieć pionowego, głębokiego korzenia. Te sąsiednie drzewa sprawiają, że ono rośnie bezpiecznie. Ale gdy takie drzewo zostanie samo, to go pierwszy lepszy wiatr przewróci. I tak się dzieje czasem z wiarą człowieka i z jego praktykami religijnymi wtedy, kiedy z pobożnego rejonu przychodzi do wielkiego miasta, jedzie do Londynu, do Paryża. Jeżeli nie będzie miał tego korzenia stąd wyniesionego, trudno mu będzie przeżyć swoją wiarę, swoją religijność i dać świadectwo o wiele trudniej niż tu w środowisku, gdzie się wszyscy znacie i gdzie wszyscy jeden drugiego swoją obecnością motywujecie. I znowu wracam do domu rekolekcyjnego i do tej formacji pogłębionej dla tych, którzy tego chcą. Poprzez ruchy, stowarzyszenia, poprzez właśnie organizowanie rekolekcji, zaczynając od młodzieży. Mądrość Blachnickiego polegała na tym, że zakładając na przełomie lat 60. i 70. ruch Światło Życie Oazę, doskonale wiedział, że wiara niepogłębiona i niepogłębiana stale nie przetrwa próby czasu. Robił to dlatego, że doskonale znał Zachód. Jeździł po świecie wcześniej i wiedział, co się tam dzieje, jakie są trendy, jakie są prądy. I myślę, że dziś do tego musimy wracać i mówię to do was parafian, mówię to do was kochani księża. To jest to wyzwanie, które czeka cały Kościół, świeckich w Kościele, biskupów, kapłanów, żebyśmy potrafili dawać świadectwo tak, jak je dali męczennicy pratulińscy, aż do śmierci męczeńskiej, żebyśmy potrafili dawać świadectwo tak zwanego białego męczeństwa, to znaczy tego życia wiarą, tak żeby ludzie widzieli i pytali, skąd u niego ta moc? Dlaczego on potrafi prowadzić tak piękne życie rodzinne? I żeby odpowiedź, która się im nasunie, była odpowiedzią, bo jest głęboko zakorzeniony w Bogu. Bo jest głęboko zakorzeniony w Jezusie i z Nim się spotyka. On jest Jego mocą. Ojcze, nie proszę, abyś ich zabrał. I to mówi Pan Jezus także dzisiaj o nas. My musimy w tym świecie żyć. Tak długo, jak długo Pan Bóg to życie dla nas przewidział. Nie chce nas Pan Bóg zabrać z tego świata, ale żebyśmy potrafili być uświęceni w prawdzie i byśmy potrafili, będąc w tym świecie, nie naśladować w sposób bezmyślny, bezkrytyczny tego świata, do którego nas Pan Jezus posyła. Modlę się z wami razem, bracia i siostry, aby ta wasza piękna podlaska ziemia, pobożna ziemia, była taką zawsze, a będzie wtedy, kiedy wszyscy ochrzczeni, bierzmowani, wszyscy kapłani z troską pochylicie się nad tym, żeby tę wiarę, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, która jest łaską samego Boga, nieustannie formować, modlić się i pogłębiać, aby Chrystus był naszym Panem i Zbawicielem w sposób świadomym, wybranym i obecnym w naszym życiu. Amen.